Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Polacy chcą dobrej zmiany, nie dobrej rewolucji, powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. W pierwszym wywiadzie po przedstawieniu projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym prezydent zaznaczył, że przedstawił propozycję głębokich zmian, jednak w niektórych punktach jest mniej radykalny niż autorzy ustaw, które zawetował. Prezydent akcentował też, że nie ma zamiaru blokować reform. Zapewnił, że nie zapomina skąd się wywodzi, ale chce zmian, które okażą się trwałe i będą przyjęte. Politolog dr Jacek Sokołowski wskazał, że prezydencki wywiad można potraktować jako swoisty manifest grupy polityków modernizatorów, którzy są w opozycji do części polityków bardziej radykalnych.
I przesłanie jest tutaj jasne. Obóz modernizatorów nie deklaruje jakichś zasadniczo innych celów niż cały obóz dobrej zmiany miał od początku, czyli pewnej przebudowy instytucjonalnej Polski. Natomiast różni się zasadniczo co do metod tej przebudowy, co do celów powiedzmy szczegółowych. To jeszcze nie jest rozłam, natomiast to jest jakby taka już wyraźnie sformułowana różnica zdań. Widzimy, na czym ta różnica zdań w łonie obozu dobrej zmiany polega. No i teraz przed Jarosławem Kaczyńskim, bo to on tak naprawdę jest przywódcą tego obozu, są dwie drogi. Albo uda mu się pod jednym dachem radykałów i modernizatorów jeszcze utrzymać, to znaczy doprowadzić do tego, że obie strony będą w stanie znaleźć jakiś wspólny mianownik, albo też nie uda mu się tego zrobić, wówczas rzeczywiście perspektywa rozłamu stanie się realna.
Jak poinformował przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poseł Stanisław Piotrowicz, Sejm najpierw zajmie się projektami prezydenta, a nie prezydenckimi wetami. Dodał, że obecnie ważniejsza jest dyskusja nad tym, co konstruktywne.
Wychodzą one naprzeciw, a nie chcemy już w tej chwili oglądać się wstecz. Nie chcemy analizować tego, co było, chcemy pójść do przodu. My mamy wytyczony kierunek, reformę wymiaru sprawiedliwości i te projekty przybliżają nas do tego.
PSL w sprawie prezydenckich projektów proponuje wysłuchanie publiczne. PO natomiast planuje powołać partyjny zespół, który ma inspirować i koordynować ewentualne protesty przeciwko prezydenckim ustawom. Zapowiedział to lider PO Grzegorz Schetyna. Posłowie odrzucili w głosowaniu wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Podczas sejmowej debaty poseł Mirosław Maliszewski z PSL wskazywał, że wniosek jest wyrazem troski o polską wieś i rolnictwo. Premier Beata Szydło zaznaczyła z kolei, że został złożony po to, by wywołać kolejny chaos. Krzysztof Jurgiel to bardzo dobry minister. Polskie sprawy idą w bardzo dobrym kierunku. Dokończymy rozpoczęte reformy, mówiła szefowa rządu.
Wniosek jest o tyle zaskakujący, iż trafia on do Sejmu w momencie, kiedy polska wieś znajduje się w najlepszej kondycji od lat, gdy powierzałam ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi misję odbudowy polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Właśnie ta skala zaniedbań, złego zarządzania była ogromna. Przede wszystkim minister Jurgiel przystąpił do realizacji planu, który przygotował jeszcze przed kampanią wyborczą, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji. To była ogromna praca ministra Jurgiela i zespołu, który stworzył, przygotowania planów i projektów, które dzisiaj są wdrażane w ramach programu rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Wniosek o wotum nieufności wobec Krzysztofa Jurgiela był kolejną próbą opozycji odwołania ministra z rządu premier Beaty Szydło. W obecnej kadencji próbowali oni m.in. dwukrotnie odwołać szefa resortu obrony Antoniego Macierewicza oraz ministra środowiska Jana Szyszko. Ministrowie obrony Polski i Finlandii podpisali w środę ramowe porozumienie o współpracy. Dokument zakłada współpracę wobec zagrożeń hybrydowych i w cyberprzestrzeni, a także wymianę informacji i współpracę technologiczną. Minister Antoni Macierewicz, który przebywa z wizytą w Finlandii, powiedział, że ta umowa ma szczególne znaczenie dla wszystkich państw leżących nad Bałtykiem i całej Unii Europejskiej.
Jeżeli tak duży nacisk kładziemy na współpracę i wymianę doświadczeń związanych z zagrożeniami hybrydowymi, ale także z wymianą wzajemnych informacji na temat spraw wojskowych w szczególności i zagrożeń ze wschodu, to właśnie dlatego, że nowa sytuacja historyczna, przed którą stanęliśmy, wymaga zacieśniania współpracy wszystkich krajów, które podzielają wartości Zachodu.
Szef MON-u spotkał się również z kierownictwem firmy Patria, zaangażowanej w produkcję polskiego kołowego transportera opancerzonego Rosomak. W rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że możliwe jest rozszerzenie współpracy w tej dziedzinie. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała kolejnych dwóch świadków. Zeznania składali były rzecznik i członek Rady Nadzorczej Piramidy Finansowej Marcina P. Michał Forc oraz były dyrektor Biura Szkoleń Amber Gold Mirosław Ciesielski. Pierwszy z przesłuchiwanych, Michał Forc, prowadził firmę Excelo, która zajmowała się marketingiem. Marcin P. korzystał z jego usług. Świadek zeznał, że nie uczestniczył w żadnym nielegalnym procederze i jest wręcz poszkodowany. Jak mówił, był wprowadzany w błąd i tego żałuje. Przyznał, że miał sygnały o przestępczej przeszłości twórcy Amber Gold, ale zdał się na szczerość Marcina P., a ten miał go zapewniać, że zadośćuczynił poszkodowanym przez niego ludziom. Jednak z maila pokazanego przez posła Tomasza Rzymkowskiego wynika, że Forc już w 2011 roku wiedział o przestępczym charakterze Amber Gold. Świadek przyjął oczywistą linię obrony polegającą na ukazaniu swojej osoby jako ofiary. Fakty pokazują jednak coś zupełnie innego, mówi wiceprzewodniczący komisji poseł Marek Suski.
A to, że jeździł na wczasy razem z małżeństwem P., no to przypadek chyba. To rzeczywiście jest szokujące. Człowiek, który wprowadził w błąd być może tysiące ludzi, którzy po jego kampanii reklamowej, w której przekonywał, że dom składowy, inwestycja w złoto to bardzo dobra inwestycja, mimo że miał świadomość, że jest to lipa, że P. jest skazany i że jego firma jest wykreślona z rejestru domów składowych, to taką kampanię prowadził. Więc moim zdaniem on jest wspólnikiem w tym i dziwię się, że nie ma postawionych zarzutów.
Były dyrektor Biura Szkoleń Amber Gold Mirosław Ciesielski również próbował przekonać komisję, że nie miał pojęcia o przestępczej działalności Marcina P. Jak mówił, nie szkolił w oszukańczych metodach pozyskiwania niczego nieświadomych klientów, a z jego działu też nikt ich nie oszukiwał. Przypomnijmy, że przez działalność spółki Amber Gold około 19 tysięcy osób poniosło straty na łączną kwotę 851 milionów złotych. W Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Wzięli w nich udział kombatanci, przedstawiciele parlamentu, władz państwowych oraz samorządowych. Obchody odbyły się przy stołecznym pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Wcześniej delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Stefana Grota Roweckiego, pierwszego dowódcy AK. Historyk profesor Wojciech Polak podkreśla, że działaczy państwa podziemnego należy czcić i upamiętniać.
Państwo podziemne było właściwie takim alternatywnym systemem zarządzania wolną Polską istniejącą w podziemiu. Potem na tych wzorach zresztą, to trzeba podkreślić, bazowała podziemna Solidarność w latach 80. Bardzo wiele działań, wiele sposobów działania było przejmowanych właśnie z tego państwa podziemnego okresu okupacji. Więc ten dzisiejszy dzień jest bardzo ważny, musimy o nim pamiętać, musimy czcić ludzi, którzy w ramach tego państwa podziemnego działali.
Polskie Państwo Podziemne było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Działające w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów miało własne siły zbrojne, struktury cywilne, prowadziło wydawnictwa i sieć tajnego nauczania. Liczyło około 400 tysięcy żołnierzy. Komisja Europejska przedstawiła w środę kolejne propozycje dotyczące migracji. Nowy unijny system przesiedleń miałby objąć co najmniej 50 tysięcy osób wymagających ochrony międzynarodowej. Do Europy miałyby one trafić w ciągu najbliższych 2 lat. Będzie to jednak dobrowolny mechanizm finansowany głównie ze środków unijnych. Poprzez niego Bruksela chce otworzyć legalne ścieżki dla uchodźców chcących szukać schronienia w Unii Europejskiej. Nowe propozycje zakładają też odsyłanie osób, które nie kwalifikują się do przyznania im ochrony międzynarodowej. W ocenie posła Adama Andruszkiewicza z Kukiz15 propozycje Komisji Europejskiej generalnie idą w dobrym kierunku. Polityk nie zgadza się jednak z narzucaniem ustalonej kwoty migrantów.
Z pewnością sam pomysł przenoszenia siłą ustalonych kwoty ludzi jest złym pomysłem, to po pierwsze. Natomiast jeżeli Komisja Europejska rzeczywiście na stałe zrezygnuje z przymusowej relokacji imigrantów i nie będzie ustraszać Polski sankcjami za to, że nie chcemy przyjąć islamskich imigrantów, no to będzie to dobra zmiana. Rzeczywiście będzie to krok w dobrą stronę i trzeba tu szczególnie oddać właśnie szacunek dla polskiego rządu, dla państwa polskiego, również dla Węgier i innych państw, które zdecydowanie od samego początku sprzeciwiały się islamskiej imigracji. I ten przykład pokazuje, że posiadanie własnej linii opłaca się, wbrew temu, co mówi platforma Platformy Nowoczesnej.
Trwający od 2015 roku unijny program relokacji migrantów z Włoch i Grecji wygasł we wtorek, a Bruksela nie będzie go wznawiać. W ramach tego systemu do wtorku relokowano niespełna 30 ze 160 tysięcy osób planowanych w programie. Mimo że termin decyzji o relokacji przez państwa Unii Europejskiej migrantów minął, to nadal aktualna jest sprawa możliwych kar dla Polski i Węgier za ich nieprzyjęcie. Wniosek w tej sprawie znajduje się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pustka duszy jest najgorszą przeszkodą dla nadziei, powiedział ojciec święty Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie. Swoją katechezę papież poświęcił wrogom nadziei. Ojciec święty powiedział, że nadzieja podtrzymuje życie, chroniąc je, strzegąc i rozwijając. Człowiek, który nie nauczył się cnoty oczekiwania i cierpliwości, który w nic nie musiał wkładać wysiłku i któremu wydaje się, że już wie, na czym naprawdę polega życie, jest skazany na najgorszą karę. Niczego już nie pragnie, powiedział papież. Ojciec święty zachęcił przy tym do pielęgnowania nadziei i przestrzegał przed pustką duchową, którą należy zwalczać i nigdy nie poddawać się jej biernie.
Bóg nas stworzył do radości i szczęścia, a nie byśmy dusili się w myślach melancholijnych, dlatego ważne jest szerzenie swego serca, przeciwstawiając się pokusom nieszczęścia, które z pewnością nie pochodzą od Boga. A tam, gdzie nasze siły jawiłyby się słabe i walka z lękiem szczególnie ciężka, zawsze możemy się uciekać do imienia Jezusa.
Ojciec święty Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Watykanie zainaugurował też kampanię Caritas Internationalitatis pod hasłem Dzielmy podróż z innymi. Słowa pozdrowień papież skierował również do Polaków.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, nadzieja chrześcijańska opiera się na zaufaniu Bożej Wszechmocy i dobroci. Kiedy doświadczamy trudności i cierpień, które zagrażają naszej nadziei, bezzwłocznie prośmy Pana, aby otworzył nasze oczy na dobro, obudził w nas na nowo pragnienie szczęścia i wolę zaangażowania na rzecz budowania lepszego świata dla nas i dla innych. Niech Bóg Wam błogosławi.
A transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.